Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W programie przedstawimy relacje z papieskiego rozważania na Anioł Pański oraz z zakończonego w Polsce zjazdu gnieźnieńskiego. Niedzielny magazyn zakończy 9 odcinek Ex Oriente Lux. Tym razem ksiądz Rafał Zarzeczny opowie o zwierzętach Etiopii. Do pozostania z papieską rozgłośnią zaprasza ksiądz Seweryn Wąsik.
Każdy z nas musi wyznać swój grzech, by otrzymać Boże przebaczenie, powiedział Benedykt XVI w czasie południowego spotkania z wiernymi. W rozważaniu papież nawiązał do czytań mszalnych czwartej niedzieli Wielkiego Postu. Przypomniał, że jest to czas pójścia z Jezusem na pustynię, by słuchać głosu Bożego i rozpoznać drzemiące w naszym wnętrzu pokusy.
Na horyzoncie pustyni wyłania się krzyż. Jezus wie, że jest on punktem kulminacyjnym Jego misji. W rzeczywistości krzyż Jezusa jest szczytem miłości, która daje nam zbawienie. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Jezus będzie wywyższony na krzyżu, by każdy będący w niebezpieczeństwie śmierci z powodu grzechu, zwracając się z wiarą do Niego, który za nas umarł, został zbawiony. Albowiem Bóg, pisze święty Jan, nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
Papież zwrócił uwagę na wielką odpowiedzialność człowieka, który widząc nieskończoną miłość Boga, ma uznać, że jest chory, by być uzdrowionym. W tej duchowej kuracji ma wyznać swój grzech, by otrzymane Boże przebaczenie, ofiarowane już na krzyżu, mogło przynieść owoce w jego sercu i życiu. Ojciec Święty przypomniał przy tej okazji o regularnym korzystaniu z sakramentu pojednania.
Czasem człowiek bardziej kocha ciemności niż światło, gdyż jest przywiązany do swoich grzechów. Ale dopiero otwierając się na światło, szczerze wyznając swoje winy Bogu, odnajduje się prawdziwy pokój i prawdziwą radość. Ważne jest więc regularne korzystanie z sakramentu pokuty, zwłaszcza w Wielkim Poście, aby otrzymać przebaczenie od Pana i umocnić naszą drogę nawrócenia.
Benedykt XVI podziękował wiernym za modlitwy z okazji jego imienin. Przypomniał, że jutro przeżywać będziemy uroczystość świętego Józefa. Maryi Ojciec Święty powierzył rozpoczynającą się w najbliższy piątek podróż apostolską do Meksyku i na Kubę.
Natomiast wracając się do Polaków, Ojciec Święty pozdrowił uczestników zjazdu gnieźnieńskiego.
Słowa wączności przekazuję uczestnikom zjazdu gnieźnieńskiego obradującym historycznej stolicy Polski. Niech będzie dla Europy przypomnieniem o jej chrześcijańskich korzeniach i o potrzebie budowania społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o wartości ewangeliczne. Owoce zjazdu zawieszam świętemu Józefowi, patronowi Kościoła Powszechnego i świętemu Wojciechowi, patronowi Polski. Proszę wszystkich o modlitwę w intencji mojej podróży do Meksyku i na Kubę. Życzę wam dobrej niedzieli i serca błogosławień.
Relacja z Gniezna w przygotowaniu Justyny Malińskiej.
Tegoroczny temat to odpowiedź na bolączki współczesnej Europy. Prymas Polski, arcybiskup Józef Kowalczyk, podczas mszy świętej kończącej trzydniowe obrady podkreślał, że konieczne jest odrodzenie moralne i duchowe chrześcijan i kontynentu.
Dostrzegamy dzisiaj wyraźnie, że miejsce Boga coraz częściej zajmuje pieniądz, wygodne życie, bezpłodne debaty i biurokratyczne struktury. Chrześcijanom nie wolno w taki sposób budować współczesnego oblicza Europy. Nie wolno im zapominać o odpowiedzialności przed Bogiem, historią i ludźmi, którzy im zaufali. Do tych ludzi należymy my, także uczestnicy 9. zjazdu.
Zjazd gnieźnieński był praktyczną lekcją, jak realizować powołanie chrześcijańskie w społeczeństwie obywatelskim, jak być dobrym chrześcijaninem i dobrym obywatelem.
Współczesna demokracja potrzebuje chrześcijan. Demokracja potrzebuje wartości, potrzebuje sumienia, potrzebuje ludzi, którzy potrafią wybierać dobro i odróżniać je od zła. Co więcej, potrafią zło dobrem zwyciężać, jak nam często przypominał to Jan Paweł II.
Efektem zjazdu jest przesłanie do Europejczyków. Mówi o nim Zbigniew Nosowski, członek komitetu redakcyjnego.
Apelujemy do chrześcijan o większe zaangażowanie na rzecz innych. Chrześcijanie nie mogą, nie powinni sprowadzać swojej wiary do prywatności. Apelujemy do uczestników debaty publicznej w Polsce i w Europie o to, żeby nie ograniczano, nie próbowano ograniczać wiary do prywatności, dlatego że jest ona sprawą bardzo osobistą, ale nie sprawą prywatną. Apelujemy do polityków o wsłuchanie się w głos obywateli, bo tego chyba najbardziej potrzeba w czasach kryzysu. Apelujemy o budowanie społeczeństwa obywatelskiego i porządku demokratycznego na trwałych, sprawdzonych wartościach, dla których, jak nam się wydaje, najlepszym źródłem jest Ewangelia.
Tegoroczny zjazd to również zachęta do wolontariatu i pracy na rzecz innych. Spotkanie w Gnieźnie zgromadziło wiele różnych środowisk, przedstawicieli instytucji samorządowych, organizacji, stowarzyszeń i polityków, podkreśla arcybiskup Henryk Muszyński, przewodniczący zjazdu w Gnieźnie.
W społeczeństwie demokratycznym jesteśmy na siebie skazani i takie wzajemne poznanie siebie, oczekiwań, potrzeb jest budowaniem zaufania, a zaufanie społeczne jest nieocenione także w wymiarze politycznym i wymiarze gospodarczym. Sporo młodych ludzi, wydaje mi się, że udało się przynajmniej pogłębić świadomość obywatelską, bo nie wystarczy wiedzieć, że wolność jest korelatywna do obowiązku. Trzeba jednocześnie mieć kryteria rozeznania dobra i zła. Trzeba mieć motywy do wyboru dobra i trzeba stwarzać przestrzeń dla działania, dla różnych instytucji, a tutaj inicjatyw, sugestii i propozycji było bardzo wiele. Myślę, że niektóre z nich przynajmniej zostaną wykorzystane i doczekają się urzeczywistnienia.
Zjazdy mają ekumeniczny charakter, stąd obecność przedstawicieli wielu kościołów. Zdaniem arcybiskupa Jeremiasza spotkania wpisują się w życie chrześcijańskie, społeczne i polityczne Europy.
Wpisują się jako bardzo ważny element refleksji nad sytuacją obecną i sądzę wnoszą bardzo istotny wkład w budowanie koncepcji przyszłego rozwoju. Jest to bardzo ważne.
Zjazd to nie tylko debaty i warsztaty, ale także nabożeństwa. Jednym z nich była ekumeniczna droga w gnieźnieńskiej katedrze. O jej idei mówi Danuta Baszkowska, przewodnicząca Komisji Ekumenicznej Zjazdu.
Zjazdy to jest wspólne dzieło świeckich i duchownych. Dlatego też chcemy pokazać i ludzi świeckich w czasie tej wspólnej modlitwy.
Stacja czwarta. Naśladować Jezusa.
A mają się czym pochwalić. Na przykład mamy z kościoła polsko-katyckiego maleńką parafijkę na południu Polski, która prowadzi na ich miarę, na ich możliwości, przepiękną działalność nie tylko dla członków tego swojego kościoła, tylko właśnie też poszerzają. Mamy przedstawiciela z Gniezna, pana, który wyszedł z bezdomności, zbudował pierwsze schronisko, pokazał bezdomnym, że można.
W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło w sumie ponad 1000 osób z 17 krajów, między innymi Polski, Armenii, Kazachstanu, Ukrainy, Litwy czy Rosji. To prelegenci, członkowie ruchów i stowarzyszeń, młodzież, dziennikarze i wolontariusze. Kolejny zjazd odbędzie się w 2015 roku, a jego tradycja nawiązuje do 1000 roku, kiedy to do grobu świętego Wojciecha przybył cesarz Otton III. Z Gniezna dla Radia Watykańskiego, Justyna Malińska, Radio Plus.
Światłość ze wschodu. Ex Oriente Lux.
O Jezus, my ręce bez zalet.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita. Krowy, osły i wielbłądy, czyli o pasterstwie i życiu koczowniczym w Etiopii. Opowiadałem w poprzednim odcinku o wiejskim życiu Etiopczyków, że jest tam głównym sposobem na życie. Bo istotnie z różnych form rolnictwa żyje około 90% społeczeństwa. Chociaż tylko 15% obszaru kraju stanowią grunta rolne. Że na wyżynie warunki do uprawy ziemi są z reguły bardzo trudne, bo grunta kamieniste i często położone na zboczach. Że generalnie brakuje wody poza tą, która z nieba pada, chyba że akurat da się czerpać z rzeki lub jeziora. Że samo rolnictwo jest tu ciągle bardzo prymitywne, przez co okupione ogromnym ludzkim wysiłkiem i mało wydajne. Stąd wszystko, co się z ziemi rodzi, jest niezwykle cenne, ale też soczyste i smaczne, bo świeże i pełne słońca. Dziś chciałbym powiedzieć jeszcze i o tym, że są też różne inne sposoby na wiejskie życie, a także o tym, że w tym życiu i pracy ludziom towarzyszą różne zwierzęta. W świecie praktycznie pozbawionym maszyn rolniczych wszelkie prace odbywają się ręcznie. Grządki kopie się sochą, las karczuje siekierą, a zboże ścina sierpem albo kosą. Gdy zaś trzeba zaorać ziemię, lepiej, żeby zamiast ludzi pług ciągnęły zwierzęta, bo przecież bydlęta bardziej są do takiej pracy zdatne. Polski rolnik pewnie posłużyłby się koniem, ale na etiopskie warunki koniki są zbyt delikatne i nazbyt kosztowne. Etiopczyk zatem zaprzęga woły. I to takie bardzo specyficzne, bo wielkorogate i z charakterystycznym garbem na grzbiecie. Po amharsku nazywają się bere. Na naszej szerokości geograficznej podobnego bydła raczej nie spotkamy. I rzeczywiście, współczesne krowy etiopskie są krzyżówką wymarłego już prawie bydła sanga, takiego, jaki widzimy choćby na egipskich hieroglifach, oraz krów z gatunku zebu, które na róg Afryki przybyły z Arabii, a może nawet z Indii, ponad 2000 lat temu, zapewne razem z koczowniczą ludnością semicką. Jak widać, nawet pod tym względem Etiopia jest krajem niezwykłym. Zarazem prawdą jest, że etiopskie krówki wyglądają na zabiedzone, bo z reguły strasznie chude. No cóż, łąki soczyste zielonością występują tylko w telewizyjnych reklamach. W życiu natomiast bydlątka jedzą co popadnie i nie marudzą. Zwierzęca chudość to jednak także efekt wysokości. A przypomnijmy, że Etiopia jest wielką wyżyną na ponad 2000 metrów. Samo też położenie geograficzne blisko równika, gdzie temperatury przecież nie są alpejskie, sprawia, że zbyt wiele tłuszczu na grzbiecie zwierzętom po prostu nie trzeba. Warto jednak, żeby krowa dawała mleko i żeby rodziła cielaki, a gdy przyjdzie na to czas, by też się nie wzbraniała przed nożem. Innym ważnym społecznie zwierzakiem są w Etiopii owce i kozy. Te oprócz mleka dają przede wszystkim mięso i to jedno z nielicznych, jakie w ogóle jadają Habesza. Stada owiec spotykamy dosłownie w całym kraju, bo są mało wymagające, łatwo się rozmnażają, łatwo przystosowują do każdych niemal warunków klimatycznych i od zawsze chyba towarzyszą człowiekowi. Owca, czyli bek, i koza zwana fajala dają także skórę, która z jednej strony może służyć za okrycie, ale z drugiej jest także świetnym materiałem do produkcji pergaminu, a więc ksiąg, które Etiopczycy tak bardzo kochają, cenią i produkują od stuleci. Etiopskie owieczki w niczym nie przypominają naszych podhalańskich. Nie mają bowiem grubego runa, bo na to o wiele za ciepło. Chodzą za to na długich łapach, mają wysmukłą sylwetkę i uszy też dłuższe od naszych. Hoduje się je zaś w Etiopii co najmniej od 7000 lat. Wspomniane już konie, czyli feres po etiopsku, są tu raczej środkiem transportu ludzkiego i to dość elitarnym, jeśli można tak powiedzieć. Za to popularnym i bardzo ważnym zwierzakiem etiopskiej codzienności są osły. na które Amcharowie wołają Aja. Tych wszędzie pełno, także w miastach, bo służą jako najbardziej uniwersalny środek transportu. Widzimy je zatem zawsze objuczone workami warzyw na targ albo wiązkami chrustu na opał. Dźwigają plastikowe pojemniki na wodę, a czasami też wiozą swojego właściciela. Potulne, spokojne i uparte, choć wbrew powszechnemu przekonaniu nie głupie, zawsze zaś pożyteczne, więc osła stara się mieć każdy etiopski gospodarz. Na wszystkich podwórkach Etiopii, zarówno na wsi, jak i w mieście, spotkać można kurę i koguta, a zwą się po amharsku Doro. Drobiem handluje się powszechnie, bo Etiopczycy, gdy akurat nie ma postu, chętnie jadają zarówno jajka, jak i same mięso drobiowe, zwłaszcza w czasie świąt. Koty, które w języku amharskim zwiemy dymet, wałęsają się po swojemu, we wszystkim przypominając nasze dachowce, choć znów mniej są sierściuchowate, za to bardziej nawykłe do naśladowania swych dużych krewnych, nocnych łowców drapieżników. Psów natomiast Etiopczycy chyba nie lubią, a przynajmniej niechętnie wpuszczają do domu, ani też nie dbają o ich rasowość, całkiem inaczej niż Europejczycy. Więc etiopskie pieski zwane usia, wszystkie bardzo są do siebie podobne, bo bure i biszkoptowate, jeśli nie pomagają człowiekowi w pasterstwie albo nie stróżują wokół ludzkich zabudowań, to łażą samopas, zdziczałe na poły. Chyba jednak nie są specjalnie groźne, bo południowe słońce rozleniwia je dostatecznie. Wielbłądy, z semicka zwane gymel, spotykamy głównie na obszarach pustynnych. Na przykład Afarowie używają ich do transportu amoli, czyli tabliczek soli wydobywanej na pustyni Danakil. Cała taka karawana, złożona z kilkudziesięciu nieraz zwierząt, wędruje na specjalny targ u podnóża wielkiej wyżyny. Wielbłąd to jednak zwierzę dość drogie i całkiem nieprzydatne, gdy trzeba podróżować przez góry. Więc tradycyjni Etiopczycy posługują się nim raczej niechętnie, znacznie wyżej, ceniąc sobie posłusznego osła. Wielkie, bo liczące pewnie ze 100 sztuk stado wielbłądów, widziałem kiedyś niedaleko Sieśamene, na południu kraju. Musiało należeć do jakiegoś bogacza. Widok taki naprawdę robi wrażenie. Powiedzmy na koniec, że Etiopia prawdopodobnie posiada największe w całej Afryce stada zwierząt hodowlanych. Dane encyklopedyczne z początku wieku mówią o 8 milionach osłów, mułów i koni, 29 milionach sztuk bydła, 23 milionach owiec, 17 milionach kóz, około 1,5 miliona wielbłądów i 56 milionach sztuk drobiu. Hodowla i pasterstwo to zatem zajęcie codzienne i popularne, zwłaszcza gdy ktoś nie posiada urodzajnej ziemi, by wyżywić dużą najczęściej rodzinę. A jeśli nawet, to zwierzęta i tak zawsze są potrzebne i pożyteczne, a i dzieci mają co robić, gdy się nimi zajmują. Niektóre ludy żyją wyłącznie z pasterstwa i są to przede wszystkim plemiona nomadyczne na pustyni. Ale pasterstwo bywa tam także zawodem najemnym, jak zresztą na całym chyba świecie. Wszystkie opisane zwierzęta najczęściej tworzą jedno, wielobarwne i zgodne stado, które ludzie przepędzają z miejsca na miejsce, by się pasły, a potem do wodopoju, by się napiły, a wreszcie na targ, by je sprzedać albo na coś wymienić. Takie jest życie. W nieustannym ruchu i w poszukiwaniu lepszego jutra, ale przede wszystkim w trosce o codzienność, bo każdy dzień ma dość swojej biedy, także na rogu Afryki.
O Jezus,
audycja księdza Rafała Zarzecznego kończy nasz dzisiejszy program. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.